Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
No chyba, że Państwo chce zostać. Nasze studio jest otwarte, można posiedzieć, posłuchać albo się włączyć w dyskusję, bo...
W takim towarzystwie to można kawę wypić.
Albo szklankę wody. Nie wiem, co pije Bartosz Lewandowski, czy kawę, herbatę, czy wodę z rana, ale na pewno zajmuje się prawem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Zacznijmy od aspektów prawnych. Afery ze szpitalem. Pan radny Kacprzyk, były radny, przepraszam, zwrócił 500 000 zł szpitalowi, a szpital wczoraj się okazało odesłał temuż lekarzowi te 500 000 zł, twierdząc, że nie ma podstaw, żeby je przyjąć. Co grozi Dawidowi Kacprzykowi i jak wygląda cała ta sprawa od strony przepisów kodeksu karnego?
Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że w sytuacji, w której dana osoba, która pobierała wynagrodzenie na podstawie faktur, de facto przyznaje się, że te faktury były zawyżone na kwotę, no, co najmniej dzisiaj słyszymy 500 000 zł, czyli 500 000 zł, to oznacza, że w tym zakresie wprowadziła ona w błąd jednostkę medyczną, która za te usługi zapłaciła. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z znamionami oszustwa i to jeszcze mienia znacznej wartości, więc ta kwalifikacja prawna jest relatywnie surowa od roku do lat 10, a w przypadku, gdyby uznać, że to był tak zwany czyn ciągły, czyli wiele zachowań w krótkim odstępie czasu, to nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Natomiast to, co robi pan doktor obecnie, czyli taki dobrowolny zwrot tych środków, czyli skorygowanie faktur i zwrot pieniędzy, to jest oczywiście minimalizowanie strat, no bo faktycznie ustawodawca przewiduje, że w sytuacji dobrowolnego naprawienia szkody, a tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy pieniądze były niezasadnie pobrane, sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę, nawet odstąpić od jej wymierzania, czyli tutaj już jest takie ewidentne działanie zmierzające do tego, żeby uniknąć jakichś bardzo surowych konsekwencji związanych z tym, co się wydarzyło. Oczywiście ja tutaj nie przesądzam rozstrzygnięcia, to jest kwestia tak naprawdę, organy ścigania są od tego i sąd, natomiast ja widzę ewidentnie chęć zminimalizowania strat. No jest kwestia jeszcze wystawienia nierzetelnych faktur, to też pewnie będzie podlegało ocenie przez organy ścigania. Natomiast co do tego zwrotu, to jest w opinii publicznej, ja to też rozumiem, to jest dosyć kuriozalna sytuacja. To znaczy człowiek zwraca środki, które koryguje faktury, zwraca środki, a następnie otrzymuje je z powrotem, pomimo tego, że wiadomo jest, że to były środki, które były de facto, mówiąc potocznym językiem, wyłudzone. I to jest, to rzeczywiście wynika z pewnego znowu dmuchania na zimne przez sam szpital, który broni się przed tym, żeby cokolwiek można by było zarzucić pod względem księgowym czy podatkowym i uznaje, że po prostu nie było podstawy do tego, że te pieniądze przyjąć. Podejrzewam, no, pan doktor korzysta z usług prawników, że skończy się pewnie na złożeniu tych środków do depozytu sądowego. Tak jak zgniłe jajo, mówiąc brzydko, te pieniądze będą przekazywane, no ale tutaj pan doktor faktycznie się ratuje przed dość poważnymi konsekwencjami.
Ale też się nie przyznaje, no bo jednak oddając ponad 500 000 zł, no sam podwyższa sobie ewentualny wymiar kary, bo zdaje się, że to jest pewien próg, te 500 000 albo inna kwota, no ale jest próg między niedużym a dużym przywłaszczeniem mienia i inna jest kwalifikacja karna.
właśnie, znaczy powyżej 200 tysięcy mamy do czynienia z mieniem znacznej wartości, więc niezależnie od tego, ile to by było, no, widocznie takich ewidentnych godzin, które nie powinny być zaliczone na poczet tych faktur, to było no, co najmniej na 500 000 zł. Być może po prostu pan doktor, jego obrońcy, jego doradcy stwierdzili, że w tym zakresie sprawa jest absolutnie przegrana i nie ma tutaj co bronić spalonej ziemi. Więc no, ja to tak podczytuję jako prawnik. Pewnie w sytuacji, w której miałbym do czynienia z klientem z taką, w takiej sytuacji, no pewnie też mu doradzałbym minimalizowanie tych strat, bo pewnie prędzej czy później zarzutami dla pana doktora się skończy. No tam jest jeszcze kwestia oczywiście niedopełnienia ewentualnie obowiązków, jeżeli ktoś kontroluje czy powinien kontrolować te środki po stronie szpitala, czyli tego, czy faktycznie możliwe było, aby lekarz pracował nieprzerwanie na przykład przez 3 doby, no to pytanie, czy to ktoś tutaj nie dochował swoich obowiązków, należytej staranności wymaganej na danym stanowisku i nie zatwierdził tych faktur i nie zatwierdził tych przelewów, które wyszły. No ale to już organy ścigania będą badały. Ja patrzę na tą sprawę jako rzeczywiście na wiszące, można powiedzieć, nad głową pana doktora problemy prawne. No, prokuratura już wszczęła postępowanie karne, wszczęła śledztwo, no i będzie ta sprawa prowadzona.
Panie doktorze, panie mecenasie, wczorajsza konferencja rzecznika prokuratury, no de facto chyba 2 postępowania, czy w 2 kierunkach idące śledztwo, bo też sytuacja na SOR-ze i mechanizm, jak działał triaż, system triażu, czyli kwalifikacji tego, kto jak powinien być na SOR-ze przyjęty, czy nagle, czy pomoc odroczona, tak jakby prokuratura uznała, że jest wystarczająco dowodów, żeby uznać, że jednak w szpitalu południowym działała jakaś przyspieszona ścieżka dla osób, które nie powinny nią kroczyć, no i tym samym, że działał pewnie jakiś salonik VIP, w którym ci ludzie, którzy wchodzili w sposób nieuprawniony na SOR do nieuprawnionych badań, byli przyjmowani. Czy też szpital może czekać odpowiedzialność karna, zarząd, radę nadzorczą tego szpitala?
No oczywiście, jakby tutaj prokurator przede wszystkim w tego typu sprawach musi sprawdzać, co leży w obowiązkach danego pracownika szpitala. Czy rady, członków rady nadzorczej, czy zarządu. To jest zawsze indywidualnie określane w różnego rodzaju dokumentach, czy umowach o pracę, czy innych umowach, kontraktach menedżerskich. To wszystko jakby zależy od pewnych obowiązków, no bo można stawiać zarzut oczywiście wtedy, kiedy w zakresie swoich obowiązków dany pracownik, dana osoba ma obowiązek nadzorowania czy dbałości o pewien wycinek działalności szpitala. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, powiem szczerze, jak to śledztwo będzie przebiegało, dlatego że no, siłą rzeczy poziom mojego zaufania organów ścigania, które podlegają aktualnie politykowi Koalicji Obywatelskiej, jest minimalny i zobaczmy chociażby na sprawę Arkadiusza Myrchy, wiceministra, który no, złamał ewidentnie ciszę wyborczą, publikując w okresie wyborczym wpisy w mediach społecznościowych. Zobaczmy na sprawę pani poseł Gajewskiej, która w oświadczeniu majątkowym nagle zapomniała o jakiejś darowiźnie nieruchomości, która miała miejsce krótko wcześniej, więc i do dzisiaj te sprawy po prostu trwają. One się nie kończą, nikt nie usłyszał zarzutów, a wbrew pozorom tych czynności procesowych nie wydaje się jakoś szczególnie dużo do przeprowadzenia, więc ja uważam, że ta sprawa będzie maksymalnie odwlekana w czasie. Będą oczywiście jakieś czynności, jakieś działania pozorowane, pewnie prowadzone przez prokuraturę. Obym się mylił, bo być może prokuratura będzie chciała no też wykazać się przed opinią publiczną tym, że tę kwestię zbadała, no ale akurat sprawy polityków obecnej większości, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, jakoś dziwnym trafem, jeżeli w ogóle postępowania są wszczynane, to nie idą jakąś taką dużą dynamiką.
panie doktorze, panie mecenasie, to jeszcze ostatni wątek naszej rozmowy wprowadźmy, czyli odpowiedzialność polityczna, polityczno-prawna Rafała Trzaskowskiego, ale też całego smaczku temu elementowi nadają słowa z minionego weekendu, które wypowiedział w jednym z programów publicystycznych Bartosz Arłukowicz, mówiąc, gdyby w polityce istniała 60. I potem dopytany przez dziennikarza przyznał, że tak, że chodzi o artykuł, chyba to jest kodeks postępowania karnego, który mówi
kodeks karny.
A nie, to jest kodeks karny, który mówi o świadku koronnym. To tak wygląda, jakbyśmy w tej sprawie już znaleźli się, czy dzięki politykom Platformy znaleźli się w świecie zorganizowanej przestępczości.
No tak, no zresztą w ogóle Bartosz Arłukowicz miota się, można powiedzieć, miota gromy, groźby w mediach społecznościowych. Naprawdę zachowuje się i to słusznie z komentatorów uznał, że to są metody de facto gangsterskie, bo to tak brzmi, jakby po prostu była próba podejmowana systemowego zastraszania wszystkich sygnalistów, którzy informują o jakichś nieprawidłowościach właśnie dokonywanych przez posłów koalicji czy polityków Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj tych gruźb, no oczywiście ja się osobiście nie dziwię panu Arłukowiczowi w sytuacji, w której no, jak się okazuje, i członkowie Rady Nadzorczej, i osoby, które w tym szpitalu pracowały, i sam pan doktor Kacprzak były no, co najmniej z nim związane, w sensie takim, że to były osoby, które na jego drodze zawodowej spotykał i z nimi częściowo współpracował, więc no, ja się nie dziwię, że tego typu jakieś tutaj miotanie gromami, tylko przypomnę, jest ustawa o ochronie sygnalistów, to był wymóg unijny, ustawa przegłosowana za tej kadencji. I jestem bardzo ciekaw, ile jeszcze różnego rodzaju sytuacji wyjdzie, bo dochodzą mnie takie głosy dotyczące tego, że sygnaliści, którzy informują o nieprawidłowościach w jednostkach zarządzanych przez Koalicję Obywatelską, są zwalniani, czyli są naruszane ich uprawnienia jako sygnalistów z ustawy
o ochronie sygnalistów. Czyli mamy jakiś mechanizm... Być może systemowy, taką hipotezę na środowisko postawmy. W tej chwili władza wdraża systemowy, w ramach tej hipotezy, taki scenariusz, systemowy mechanizm zastraszenia tych, którzy mówią o nieprawidłowościach, no, na początek w służbie zdrowia, ale być może nie tylko w tym aspekcie.
Tak, mam taką wiedzę, że takie przypadki mają miejsce, no nie chciałbym tutaj szerzej informować o tym, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak funkcjonuje, jakby tak się przyjrzeć dokładnie, ustawa o ochronie sygnalistów w jednostkach podległych Koalicji Obywatelskiej, bo proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Dotychczas od 2023 roku, jeżeli jakieś nieprawidłowości dotyczyły polityka partii koalicyjnych Koalicji Obywatelskiej, to z reguły ta osoba była poświęcana. Mieliśmy wiceministra sprawiedliwości z lewicy, mieliśmy kilka innych przypadków, gdzie tutaj nie było żadnych skrupułów w tym, żeby kogoś odwołać z funkcji. Problem pojawił się wtedy, kiedy nagle media opisują nieprawidłowości wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. To tutaj jest jednak ten najpierw próba zamilczenia tematu, a teraz są po prostu groźby, miotanie obelgami i próba zastraszania dziennikarzy, którzy ten mechanizm opisali. To nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawnym, to nie ma nic wspólnego z deklaracjami, które słyszymy co chwilę, że mamy do czynienia z koalicją demokratów, to nie jest żadna demokracja, bo to nic nie ma wspólnego z to, co mówi pan doktor, przypomnę, doktor Arłukowicz. Nie ma nic wspólnego z jakimiś standardami cywilizowanych debat publicznych, więc osobiście naprawdę uważam, że zresztą pamiętajmy, że jest, panie redaktorze, no doskonale państwo wiecie, jest jeszcze w prawie prasowym takie przestępstwo jak tłumienie krytyki prasowej. Więc polecam, żeby tutaj pan doktor Arłukowicz, jeżeli w ogóle nas słucha, żeby się zapoznał z tymi przepisami, bo to warto wiedzieć, na ile sobie można pozwolić, strasząc dziennikarzy.
To już puentując naszą rozmowę, jak to dalej będzie prawnie wyglądać i sama jednostkowa, tak to nazwijmy na potrzeby naszej rozmowy, sprawa pana Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego, no i ta systemowa próba tłumienia krytyki i wchodzenia w taki system państwa, gdzie już afery są nie rozwiązywane do spodu, jak powiedział premier, tylko odgórnie wygaszane i jest ta próba przemilczania.
Czy ja uważam, że nie mówię tego jako adwokat, mówię to jako obywatel. Państwo jest w stanie rozkładu i to bardzo wyraźnie widać, zarówno jeżeli chodzi o instytucje państwa, które przestawiły się na jakiś system przeczekiwania i oczekiwania nie wiadomo na co. No, oczywiście władza tutaj próbuje pozorować jakieś ruchy, napina mięśnie tutaj, muskuły, pręży, że będzie oczywiście dalej rozliczać, wsadzać opozycję do więzień, ścigać bezwzględnie. Natomiast mam wrażenie, że chyba wszyscy widzą, że to się sypie na naszych oczach. I będą co chwilę wychodzić różnego rodzaju nieprawidłowości i bardzo fajnie, jakby szacunek duży jest generalnie dla środowiska dziennikarskiego, bo powoli zaczyna to wychodzić poza taką bańkę, można powiedzieć, opozycyjną, tylko po prostu zaczynają zabierać głos krytyczny również dziennikarze często kojarzeni chociażby ze stroną rządową. I więc to będzie postępowało. Nie oszukujmy się, że to są symptomy świadczące o rozkładzie formacji politycznej. Premier oczywiście za chwilkę będzie miotał gromy, będzie mówił o różnego rodzaju rozliczeniach, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jaką Koalicja Obywatelska przyjęła postawę. Najpierw było przemilczanie, a później bezpardonowe ataki ze strony chociażby Romana Giertycha czy Bartosza Łukowicza, którzy zostali rzuceni na front miotania jakichś pomówień w mediach społecznościowych i gruźb, więc to świadczy po prostu o słabości władzy, a nie o tym, że władza czuje się pewnie i silnie. To nie jest nic nowego. Jakby obserwujmy to, jak różnego rodzaju formacje polityczne były w stanie rozkładu i to doskonale było, doskonale widać i dzisiaj.
O czym mówił dr Bartosz Lewandowski, adwokat, mecenas, także obrońca Zbigniewa Ziobro. To już dopytam, skoro powiedziałem, jak wygląda sprawa, bo to są nowe informacje z wczoraj w sprawie różnych aspektów prawnych byłego ministra sprawiedliwości.
Tak, rzeczywiście mogę potwierdzić, że tak jak napisałem, z moich ustaleń wynika, że pani sędzia, która miała rozstrzygać sprawę europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro, została wyłączona, o tym wiemy już przed 3 tygodni, informacja od media. Natomiast ja próbuję się dopytać i nie uzyskuję żadnej informacji z sądu, na jakiej podstawie pani sędzia została wyłączona, dlatego że wedle mojej wiedzy od 12 maja akta są w sądzie apelacyjnym w Warszawie. I nie spotkałem się przynajmniej z praktyką, żeby były podejmowane czynności procesowe w momencie, w którym sąd nie miał akt. Tutaj jest coś nie w porządku i na razie, pomimo moich pytań i maili w tej sprawie, sąd po prostu milczy, nawet nie doręczając mi postanowienia o wyłączeniu sędziego. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sprawa i pewnie będę opinię publiczną państwa informował.
O czym mówił Bartosz Lewandowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A my na sam koniec poranka być może mamy połączenie ze Sylwią Nowak. Nie mamy, to połączymy się z Ankarą po godzinie 10. A teraz bardzo państwu dziękuję za spędzony czas. To był Poranek Wnet, audycja, którą udało nam się zrealizować dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Radio Wnet to medium społeczne, medium spółdzielcze. Funkcjonujemy i opowiadamy państwu o Polsce, o polityce. Także mówimy o tym, jak działa lub nie działa rząd Donalda Tuska. Dzięki temu, że część z państwa, część z naszych słuchaczy, to także patroni Radia Wnet, czy to poprzez nasze konto na platformie patronite.pl/radiownet, czy poprzez wpłaty na konto cykliczne lub okazjonalne. Wszelkie informacje, jak wspierać, jak włączyć się w budowanie Radia Wnet, radia prawdziwie publicznego, można znaleźć na naszej stronie wnet.fm. Tam jest zakładka Wspieraj nas i my za to wsparcie bardzo, bardzo dziękujemy, ale też bardzo no to wsparcie prosimy, bo rzeczywiście jest tak, że opłacenie koncesji, opłacenie nadajników, to wszystko są duże koszta funkcjonowania tego nadawania naziemnego. Nasza konkurencja, którą często zostawiamy w tyle, co też nas bardzo cieszy, czy to ta państwowa, która no, ma w zasadzie, zdawałoby się, nieograniczone możliwości finansowe i kadrowe, czy ta prywatna, tam też duże spółki, duże koncerny z koncernem Agora na czele, tam też funduszy nie brakuje, a udaje nam się tą konkurencję w tym segmencie radiostacji informacyjno-publicystycznych wyprzedzać, mając ułamek tych środków i ułamek także możliwości technicznych czy kadrowych, no, żeby ta walka z dominacją medialną systemu trzeciej RP mogła trwać po prostu.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.